Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Michalak zatytułowanej W imię miłości. Czyta Anna Grochowska. Jeśli kochasz prawdziwie, potrafisz oddać wszystko i wszystko poświęcić. W imię miłości. Rozdział pierwszy. Senna stacyjka tonęła w czerwonym słońcu. Budynek z czerwonej cegły, pamiętający czasy dwudziestolecia międzywojennego, rzucał krótki cień, w którym na ławce niedawno odmalowanej przez mieszkańców wioski przycupnęli podróżni czekający na pociąg. Daleko na horyzoncie, gdzie tory zbiegają się w jeden punkt, właśnie pojawiły się światła parowozu. Tak, tak, tutaj jedyny pociąg w ciągu dnia łączący wieś z wielkim światem ciągnęła wiekowa lokomotywa na węgiel. Dodawało to temu miejscu uroku i turyści, którzy pojawiają się za kilka dni, chętnie będą się fotografować z dymiącą ciuchcią. Dla mieszkańców koniec drogi był to jedynie element wpisany w krajobraz. Taki sam jak płowe drogi wijące się między wzgórzami, złoto dojrzewających zbóż, srebro rzek, strumyków, jezior i stawów, a tych w okolicy było mnóstwo. Czy wreszcie ciemna zieleń lasów, gdzie nadal nieostrożnych podróżnych zwodziły na manowce strzygi i rusałki. Tak przynajmniej opowiadano dzieciakom, by nie zapuszczały się w leśne ostępy. Oczywiście dzisiejsze dzieci w leśne upiory tak łatwo by nie uwierzyły, ale od czasu do czasu w lasach otaczających koniec drogę ktoś ginął i niekiedy się odnajdował, a kiedy indziej nie. Dlatego w tym miejscu zapomnianym przez spieszący się świat stare legendy miały się całkiem dobrze. Lokomotywa wtoczyła się na stacyjkę, sapiąc i poświstując. Teraz zawróci. Maszynista podczepi ją do ostatniego wagonu, który stanie się pierwszym. I pociąg odjedzie z powrotem do wielkiego świata, by przytoczyć się na zajutrz. Podróżni, którzy podnieśli się z ławki, narzekając na upał, wrócą do koniec drogi jutro. A może nie wrócą wcale? Któż to wie? Ci zaś, którzy przyjechali, szybko przeszli wzdłuż peronu na wyjeżdżoną łączkę, gdzie rano, udając się do pracy w Szczecinku, pozostawili swoje samochody. Biedne to były autka i stare jak świat, bo i wieś była niebogata. Ale ludziom śpieszącym do domów zdawało się nie robić różnicy, czy dojadą za trzecią górkę starym polonezem, czy nowym Audi. Byle w ogóle dojechać. Lokomotywa zagwizdała po raz ostatni. Z komina buchnął siwy dym. Wagony pociągnięte przez parowóz posłusznie zaturkotały i zaczęły oddalać się od stacyjki, zostawiając za sobą budynek z czerwonej cegły, ławkę stojącą w cieniu i pasażera, który przyjechał popołudniowym pociągiem wraz z innymi, ale w przeciwieństwie do tamtych pozostał na peronie, nie bardzo wiedząc, co dalej ze sobą zrobić. Bileterka, która wraz z odjazdem ciuchci skończyła pracę, zamknęła okienko kasy. Zatrzasnęła drzwi dworcowego budynku i zamierzała wyciągnąć z komórki rower, którym codziennie dojeżdżała do pracy, lecz na widok owego pasażera zatrzymała się w pół kroku. – A ty, dziecko, do kogo? – zapytała. Dziewczynka, na oko 8- czy 9-letnia, rozglądająca się dotychczas dookoła z ciekawością w dużych, jasnozielonych oczach, teraz odwróciła się przestraszona ostrym tonem, ale widok kobiety w kolejarskim mundurze przywołał na delikatną twarz dziecka nieśmiały uśmiech. Czekam na pana Edwarda Jabłonowskiego. To mój dziadek. Dziadek? Wykrzyknęła kobieta. Gdyby dziecko oznajmiło, że Edward Jabłonowski jest przybyszem z obcej planety i tylko się tutaj wśród ziemian kamufluje, bileterka przyjęłaby to niemal ze zrozumieniem, ale ten dran Jabłonowski, przystojniak tuż po 40 i... wnuczka? Musiałby najpierw mieć jakąś córkę czy syna. No nie... Matylda Kotyra żyła w tej wsi już 50 lat, ale zatwardziałego kawalera, który sam jeden mieszkał w pięknym starym domu na Jabłoniowym Wzgórzu, jako czyjegokolwiek ojca sobie nie wyobrażała. A tym bardziej jako dziadka. Coś się musiało małej pokiełbasić i... Właściwie nie był to problem Matyldy, ale dziecka samego na stacji przecież nie zostawi. A czy twój dziadek wie, że przyjechałaś? Zapytała ostrożnie. Dziewczynka spoważniała. Uśmiech, który jeszcze przed chwilą gościł w niezwykłych jasnozielonych oczach, znikł. Moja mamusia napisała do dziadka list, ale może go nie dostał? I wysłała cię w podróż, nie upewniwszy się, czy ktoś cię odbierze? oburzyła się Matylda. Co za wyrodna matka, no ludzie kocha, proszę tak nie mówić o mojej mamusi. Krzyknęło dziecko z takim gniewem, że kobieta umilkła w półsłowa. Ja wcale nie muszę z panią rozmawiać. Idę do mojego dziadka, Edwarda Jabłonowskiego i już. Dziewczynka zarzuciła na wątłe ramionka plecak i z podniesioną głową ruszyła wzdłuż peronu. Jeśliś taka samodzielna, to na Jabłoniowe Wzgórze w odwrotnym kierunku, zauważyła z przekąsem Matylda. Trochę jej było wstyd z powodu swojego wybuchu. Nie wiedziała przecież nic o matce dziewczynki i na pewno nie miała prawa z góry jej osądzać. Ale przecież nie przyzna się do tego tej małej... A właśnie. Masz jakieś imię? Zapytała łagodniejszym tonem, gdy dziewczynka zawróciła i z nadal uniesionym podbródkiem właśnie ją mijała. Stanowiłaby doprawdy uroczy i rozbrajający widok z tą swoją urażoną dumą, gdyby nie dwie łzy błyszczące w kącikach oczu. Jestem Ania Kraska. Odparła i zatrzymała się. Nie miała pojęcia, dokąd się udać, gdzie szukać domu dziadka i nagle poczuła, że jedyna jej nadzieja w kobiecie, która nazwała jej mamę wyrodną. Czy mogłaby pani zadzwonić do dziadka i powiedzieć mu, że przyjechałam? W głosie dziecka zabrzmiała pokora i śmiertelne zmęczenie. Matylda wyjęła z torebki mosiężny klucz. Usiądź na ławce i poczekaj chwilę. Otworzyła na powrót drzwi dworcowego budynku i zniknęła w jego chłodnym wnętrzu. Ania przysiadła tam, gdzie jej wskazano. Położyła plecak na kolanach i znów pogodna i ciekawa świata zaczęła się rozglądać. Szczególnie fascynowały ją błyszczące w słońcu tory, które biegły tam, skąd przyjechała. Po drugiej stronie peronu zaczynał się las. Niewiele mogła więc zobaczyć. Wzgórza zaś i rozsypane między nimi domki i koniec drogi, każdy z pobielonymi ścianami i dachem krytym czerwoną dachówką, skrywały się za dworcowym budynkiem. Ze swego miejsca nie mogła ich widzieć, a szkoda. Miałaby się czym zachwycać. Z wnętrza dobiegł dziewczynkę podniesiony głos. Przymknęła oczy. Bała się myśleć, co spotka ją na końcu długiej podróży. Bała się właśnie tego, że nikt jej nie będzie oczekiwał, bo, co wiedziała tylko ona, nikt nie mógł na nią czekać. Ania miała dopiero 10 lat. Chociaż była tak drobna, że wyglądała na 8-latkę i wiedziała jedno. Tutaj jest jej miejsce. W domu dziadka, którego spotkała raz w życiu, gdy była bardzo mała i niczego nie pamięta. Wie tylko, że obie, i ona, i jej mama, zostały wtedy wyrzucone z Jabłoniowego Wzgórza, ale teraz Ania nie pozwoli się stąd odprawić z kwitkiem. Bo jedyna droga stąd prowadziła do domu dziecka. A ona nie pozwoli się zamknąć w sierocińcu. Na pewno nie. Nagle podjęła decyzję. Szybko zarzuciła plecak na ramiona i ruszyła biegiem w kierunku, który wcześniej wskazała kobieta. Sama trafi pod podyktowany cichym głosem mamy adres. Koniec droga 17, Jabłoniowe Wzgórze. Gdy Matylda, przeprowadziwszy burzliwą rozmowę, wyszła w końcu przed dworzec, po Ani nie było nawet śladu. Kobieta wróciła pędem do telefonu, znów wybrała numer i oznajmiła Edwardowi Jabłonowskiemu. Masz kłopot z głowy. Czy raczej masz teraz jeszcze większy kłopot? Dziecko zniknęło. Jak to zniknęło? A no tak to. Mała pobiegła pewnie drogą, którą jej wskazałam. Wiem, że droga się rozwidla. Dogoni ją na rowerze, a ty się pospiesz i wyjedź swojej wnuczce naprzeciw. To dopiero by było, gdyby... Nie musiała kończyć. Wieś była spokojna i małej dziewczynce nic właściwie nie groziło, ale już lasy okalające koniec drogi ciągnęły się bez końca i lepiej, żeby ta mała ponoć wnuczka Jabłonowskiego tam nie zbłądziła. Matylda ponownie zamknęła budynek dworcowy, podbiegła do komórki, w której stały rowery, jej i podróżnych mieszkających w koniec drodze, wyciągnęła swój wysłużony składak i... no jak na złość. Z poprzedniego koła zupełnie uszło powietrze. Tak, miała je dziś rano dopompować, ale klnąc w duchu swoją bezmyślność i złośliwość losu, ujęła ciężki rower za kierownicę i powlokła się, pchając go z wysiłkiem po piaszczystej drodze w kierunku, w którym prawdopodobnie pobiegło dziecko. Jednym z nielicznych pasażerów, którzy parę minut temu wysiedli z pociągu, był pewien mężczyzna. Nie młody, nie stary. O przystojnej, pociągłej twarzy, jasnych, półdługich włosach, ubrany w znoszone rzeczy. Sprawiał wrażenie włóczęgi, który przemierza świat bez konkretnego celu. Bierze robotę, jaką mu dadzą, śpi tam, gdzie kto głowę pozwoli złożyć, posila się skromnie, a potem, gdy praca się skończy z całym dobytkiem w marynarskim worku przerzuconym przez ramię, rusza dalej, nie oglądając się za siebie. Stał oparty o ścianę budynku dworcowego, w cieniu, który dawał nieco wytchnienia od upału tego ostatniego czerwcowego dnia. I popijając wodę z plastikowej butelki, najpierw przysłuchiwał się rozmowie bileterki z dziewczynką, potem odprowadził tę pierwszą wzrokiem, gdy zniknęła, by zadzwonić na jabłoniowe wzgórze, a na koniec jego bystre oczy spoczęły na dziecku. Dziecko zaś, powziąwszy decyzję, ruszyło swoją drogą, nie czekając na dziadka, z którym podniesionym głosem dyskutowała bileterka. Mężczyzna dopił wodę. Podszedł do stojącej nieopodal pompy, napełnił butelkę, wcisnął ją w kieszeń długiego, burego bezrękawnika i niespiesznie ruszył za dzieckiem. Ania szła tak szybko, jak tylko pozwalały jej na to zmęczone nogi i niepewność. Wiedziała, że na końcu drogi w jabłoniowym wzgórzu nie czeka jej miłe przyjęcie. Bała się strasznie, że dziadek powie: nie, nie możesz tu zostać. Już raz tak przecież powiedział, a wtedy... Gdzie ona, Ania, podzieje się do czasu, aż mama znów będzie mogła się nią zająć? Do czasu, gdy wyzdrowieje. Strach o matkę, która została tak strasznie daleko, sama, zupełnie sama, sprawił, że cała dzielność, jaką Ania miała do tej pory w sercu, nagle wyparowała. Uniesione ramionka opadły, broda zadrżała, a po policzkach spłynęły pierwsze łzy. Mimo to szła przed siebie, ocierając je przed ramieniem i nie bardzo wiedząc, dokąd idzie. Gdy dotarła do rozwidlenia, z którego odchodziły trzy drogi, bez namysłu skręciła w lewo. W las. Tego właśnie ukrycia się wśród cicho stojących w letnim słońcu drzew, łagodnego śpiewu ptaków i zieleni mchów, było dziecku w owej chwili trzeba. Może Ania miała w pamięci słowa mamy, że jabłoniowe wzgórze leży daleko, daleko za siedmioma lasami? Rzeczywiście, jabłoniowe wzgórze było bardzo daleko. Siły uchodziły z dziewczynki z każdym krokiem. Bolały ją nogi, a trochę za małe adidasy obcierały stopy. Musi odpocząć i pomyśleć, co dalej. Może dziadek jest już w drodze i zaraz ukaże się jego samochód. Zeszła na pobocze, wdrapała się na porośnięty mchem pień dawno powalonego drzewa, podkuliła nogi, oparła na nich brodę i zapłakała cichutko. Z bezradności i tęsknoty za wszystkim, co zostało tam, w poprzednim życiu. Za mamą, za mieszkankiem na samym szczycie wieżowca, za koleżankami w szkole, których już pewnie nigdy nie zobaczy. Ocierała łzy, które nie chciały przestać płynąć, i nagle poderwała głowę, słysząc czyjeś ciche, łagodne słowa. Może przydałaby ci się chusteczka? Przed nią stał nieznajomy mężczyzna. Może to dziadek? W sercu dziecka obudziła się nadzieja, natychmiast zgaszona głosem rozsądku. Był na to za młody. No i w ogóle nie przypominał jej dziadka, którego znała tylko ze zdjęcia. Ania opuściła nogi i wyprostowała plecy, ale nie poczuła strachu. Coś w twarzy nieznajomego, w jego oczach czy półuśmiechu, który jej posłał, wzbudzało zaufanie. I te słowa, dobre, współczujące, pociągnęła nosem. Otarła oczy. Pewnie by mi się przydała, odrzekła. Ale kto w takiej chwili szuka chusteczki? Wyciągnął z kieszonki na piersi paczkę w rumianki i podał dziewczynce. Wzięła jedną, otarła twarz, wydmuchała nos i spróbowała się uśmiechnąć. Nie powinnaś być w domu na kolacji, mała kobietko? Zapytał. Chyba się zgubiłam. Muszę dojść do dziadka na jabłoniowe wzgórze. Koniec droga 17. Czy wie pan może, gdzie to jest? Pokręcił głową. Jestem tu pierwszy raz w życiu. Usiadł na tym samym pniu, nie za blisko i nie za daleko od małej, i wyciągnął z worka owiniętą w folię kanapkę. Uniósł do ust nieco wymięty kawałek chleba i już miał ugryźć pierwszy kęs, gdy dostrzegł głód w oczach wpatrzonej w kanapkę dziewczynki. Masz ochotę? Nie czekając na odpowiedź, podał chleb dziecku, które przyjęło poczęstunek z wdzięcznością. Picie jeszcze mam. Odparła, grzebiąc w plecaku i wyciągając kartonik soku z tygryskiem. Ale kanapki dawno mi się skończyły. Więc przybywasz z daleka, mruknął. Kiwnęła głową. Z Warszawy. Przesiadka w Tczewie, następna w Czersku. Potem ciuchcią aż tutaj. Jadę od świtu i zgłodniałam. Dokończyła i przełknęła ostatni kęs kanapki. Taki kawał drogi sama? Bez opieki? Mężczyzna zwrócił spojrzenie ciemnoszarych oczu na dziewczynkę, przyglądając się jej uważnie. Mama nie boi się o ciebie? Ania posłała mu żałosne spojrzenie. Nie wie, że wyruszyłam sama. Miała mnie odwieźć ciocia Zosia, sąsiadka, ale w ostatniej chwili coś jej wypadło i nie przyszła po mnie, a ja nie mogłam zostać w domu ani chwili dłużej, rozumie pan? Nic nie rozumiał oprócz tego, że o to dziecko ktoś się kiepsko troszczył. W swoim czasie dowie się kto i dlaczego. Teraz wstał, bo i ona wstała. Otrzepała dżinsy z okruchów chleba, zarzuciła plecak na ramionka i rzekła dziarskim tonem. Dziękuję za poczęstunek, mogę ruszać dalej. A ja, jeśli pozwolisz, potowarzyszę ci przez jakiś czas. Dziewczynka uśmiechnęła się i skinęła głową bez śladu lęku. Na Boga, czy nikt tego dziecka nie nauczył nieufności do obcych facetów spotkanych w środku lasu? Oto właśnie zapytał idące obok dziecko nieco łagodniej, dobierając słowa. Ania zastanowiła się i odparła. Mama zawsze mi powtarzała, że ludzie są dobrzy. Świat jest piękny, a życie ciekawe. Pan nie wygląda na wilka. Ja nie jestem czerwonym kapturkiem, czego więc tu się bać? Ano tego, że inny facet, nie tak dobry, jak mówiła mama, mógłby cię, naiwna dziecino, zgwałcić, zamordować i zakopać w tym lesie i ślad by po tobie zaginął. Odpowiedział w myślach, po raz drugi przeklinając głupotę i nieodpowiedzialność osoby, która powinna się nieco bardziej zatroszczyć o tę małą. Jeśli nie czerwony kapturek, to jak masz na imię? Ania Kraska. A pan? Ned. Ned? Dziewczynka uniosła brwi. Właściwie mam inne imię, którego nie cierpię. Mężczyzna skrzywił się lekko. Więc przyjaciele mówią do mnie Ned. To ja też tak będę mówiła. Rzekła Ania z przekonaniem i dalej powędrowali razem wijącą się wśród wiekowych drzew drogą. Zanim pół godziny później dotrą do leśniczówki, Ania zdąży opowiedzieć mężczyźnie, jak to musiała, ale to musiała natychmiast wyjechać do koniec drogi, na poszukiwania dziadka. I nie, mama nie mogła jej odwieźć, bo jest chora, ale wyzdrowieje. A ona, Ania, spędzi tutaj w koniec drodze wakacje, a potem wróci. Tu dziecku łzy napłynęły do oczu i Ania pokręciła głową. Prawdopodobnie jednak nie wróci. Ned uścisnął w milczeniu drobną dłoń dziewczynki. Chyba nie mamy już swojego domu, wie pan? Przyszło takie pismo, urzędowe, z mnóstwem pieczęci, że jak nie zapłacimy za czynsz, to nas wyeksmitują. Eksmisja to wyrzucenie z domu, tak przeczytałam, powiedziała śmiertelnie smutnym głosem, unosząc ku niemu oczy pełne łez. Dobrze, że mamusia o tym nie wie. Nie wie? Krzyknął w myślach. Twoja mama nie wie, że straciłyście... Jak? Kiedy? Wasz dom? A ty wędrujesz przez pół Polski sama? Nie odezwał się jednak. Dziecku nie były teraz potrzebne pytania wykrzyczane rozgniewanym głosem. Raczej pełne przekonania słowa. Jeszcze wrócisz tam, dokąd będziesz chciała. Zobaczysz, Aniu Krasko. Posłała mu pełen wdzięczności uśmiech i ruszyli dalej, w zgodnym milczeniu, nie bardzo zwracając uwagę na to, dokąd idą. Nedowi nigdzie się nie spieszyło. Ania po prostu stawiała krok za krokiem. Dopiero gdy słońce skryło się za drzewami i nad las nadciągnął przedwieczorny chłód, mężczyzna zaczął rozglądać się uważniej, aż zauważył tabliczkę z napisem Leśniczówka, 2 kilometry. Dotarli tam pół godziny później. Kobieta, która wybiegła im naprzeciw, dopadła Ani, nie zwracając uwagi na mężczyznę, chwyciła ją za ramiona i krzyknęła na wpół z gniewem, na wpół z ulgą. Jesteś, dziecko drogie. Jabłonowski szuka cię jak szalony po całej okolicy. Właśnie mieliśmy wsiadać do samochodu i ruszać na posterunek policji, prosić o pomoc. Na szczęście się znalazłaś. Teraz dopiero wzrok kobiety spoczął na stojącym obok nieznajomym i twarz jej natychmiast stężała. A pan to kto? Przyjezdny, odparł. Spotkałem tę małą w lesie, a że szliśmy w tym samym kierunku. To od tak dotrzymał jej pan towarzystwa. Włączył się do rozmowy leśniczy, który właśnie nadszedł od strony zabudowań. Pan Ned poczęstował mnie kanapką. Ania uśmiechnęła się do mężczyzny, który nie odpowiedział jej jednak tym samym. Dobrze, że nie czym innym, syknęła kobieta. Wszyscy tu tacy przyjaźni w stosunku do przyjezdnych? Odparł mężczyzna ironicznym pytaniem. Tylko do takich, co się za dziećmi po lasach włóczą. To dziecko zostało nakarmione i doprowadzone w bezpieczne miejsce, uciął Ned z rosnącym gniewem. Nie dziękujcie aż tak wylewnie. Ma pan rację, odparł leśniczy po dłuższej chwili, kiedy to mierzył mężczyznę wzrokiem. Przepraszam za podejrzliwość, ale rzadko się tutaj obcy kręcą. A zaginięcie dziecka... Ja nie zaginęłam, ja idę do dziadka, zaprotestowała Ania. Za ucieczkę ze stacji wlałbym ci porządnie, gdybyś była moją wnuczką. Leśniczy zgromił małą wzrokiem. A oto i Jabłonowski. Może on ci wszelkie ucieczki wybije z głowy raz na zawsze. Ania na widok nadjeżdżającego samochodu i niewróżącej nic dobrego miny mężczyzny za kierownicą, odruchowo cofnęła się o krok w kierunku Neda, który już zaskarbił sobie jej zaufanie. Wsunęła rączkę w jego dłoń i posłała mu błagalne spojrzenie. On uścisnął te drobne paluszki w bezgłośnym przyrzeczeniu, że nie pozwoli jej skrzywdzić. Co ty tu robisz? Gdzie twoja matka? To były pierwsze wykrzyczane w gniewie słowa, jakimi powitał wnuczkę Edward Jabłonowski. Co za miłe powitanie. Ned zrobił krok do przodu, zasłaniając sobą dziecko i natychmiast skupiając na sobie uwagę i gniew nowo przybyłego. Nie ma to jak dziadek stęskniony za wnuczką. A tobie co łazęgo do tego? Ktoś ty za jeden? Ty ją z dworca zabrałeś? Miała tam na mnie czekać. Edward, opanuj się. Odezwał się leśniczy pojednawczym tonem, bo znał porywczy charakter Jabłonowskiego, a nieznajomy nie wyglądał na takiego, co da sobie w kaszę dmuchać. Mała odnalazła się cała i zdrowa. Może z tobą jechać do domu. A pan... Ned Starski. Ned? Zdziwił się leśniczy. Zdrobnienie. Wzruszył ramionami tamten. Niech będzie. Pan Ned pójdzie swoją drogą, która prowadzi do... Pracy szukam. Przeczytałem w miejscowej gazecie, że w Jabłoniowym Wzgórzu potrzebują stajennego, więc... Ponownie wzruszył ramionami. Mógł spokojnie wracać na stację, bo właściciel Jabłoniowego Wzgórza, którego właśnie miał przed sobą po takim początku znajomości, na pewno nie przyjmie go do pracy. Nie mówiąc już o tym, co Ned musiał jeszcze wyjawić, zanim o tę pracę poprosi. O dziwo, z Edwarda nagle spłynął cały gniew. Tak naprawdę bał się, że dziecku coś się stało i widok dziewczynki u boku włóczęgi sprawił, że pięści same mu się zacisnęły. Ale Ania była tutaj, cała, zdrowa i szczęśliwa. A tamten mężczyzna najwyraźniej się nią zaopiekował. Takie to czasy nastały, że człowiek przestał ufać człowiekowi i na dzień dobry dopatruje się najgorszego. Ku zdumieniu wszystkich wyciągnął do Neda rękę. Przepraszam, nerwy mnie poniosły. Edward Jabłonowski jestem. Rzeczywiście, szukam kogoś do pomocy na sezon. Może się dogadamy. Tamten bez namysłu podał mu swoją dłoń. To co? Wsiadajcie. Edward wskazał samochód. Ania, odetchnąwszy z ulgą, skierowała się w jego stronę, ale ciche słowa dziadka „Z tobą, dziecko, jeszcze się rozmówię bez świadków i obrońców”, sprawiły, że jej serce ponownie wypełniło się strachem i beznadzieją. Ned być może zostanie w Jabłoniowym Wzgórzu, ale ona sama pewnie nie. Rozdział drugi. Spotkanie w takich okolicznościach różnie może wpłynąć na dalszą znajomość. Od pierwszego wejrzenia można się znienawidzić, narazić się na nieufność, stracić sympatię. Tymczasem dwaj mężczyźni, od których zależeć będzie teraz los Ani, chociaż dziewczynka i oni jeszcze o tym nie wiedzą, poczuli do siebie ostrożny szacunek. Edward Jabłonowski dlatego, że ujrzał w spojrzeniu nieznajomego, w momencie gdy dziecko schowało się za nim przed rodzonym dziadkiem, stalowy błysk, mówiący wyraźniej niż słowa, tylko spróbuj zrobić jej krzywdę. To się spodobało panu Jabłoniowego Wzgórza. Obcy mężczyzna, który bez wahania staje w obronie słabszej istoty. Jakież to w dzisiejszych zdziczałych czasach niezwykłe, prawda? Natomiast Ned Starski wprawdzie zobaczył w tym, który przyjechał po dziecko nieoczekiwane i nieproszone, jak wywnioskował z opowieści dziewczynki, rozgniewanego dziadka, ale jednak dziadka, który śmiertelnie bał się o wnuczkę. Wnuczkę widzianą drugi raz w życiu, jak powiedziała Ania, a mężczyzna nie miał powodu, by jej nie wierzyć. Wysiedli z samochodu. Ania rozglądała się dookoła z ciekawością w zielonych oczach, a dwaj mężczyźni stojący po obu stronach terenówki mierzyli się spojrzeniem. Zapraszam do środka. Odezwał się wreszcie Jabłonowski, ruszając przodem. Jabłoniowe Wzgórze okazało się starą, rozległą posiadłością. Był to zadbany dwór o pięknym, czterospadzistym dachu z szarego łupka, z szeregiem mansardowych okienek na poddaszu. Ściany parteru były białe, ganek szeroki z portykiem wspartym na czterech kolumnach, a po obu jego stronach znajdowały się okna ze szprosami i szeroko otwartymi okiennicami w kolorze ciemnego brązu. Dwór sprawiał wrażenie pięknej, solidnej budowli, która przetrwała wiele i zniesie jeszcze więcej. Za dworem znajdowały się zabudowania stajni i brukowany dziedziniec prowadzący do budynków gospodarczych. Daleko w tyle widać było wznoszące się i opadające łagodnie wzgórza, porośnięte soczysto-zieloną trawą. Miejsce to było zarówno spokojne, niemal senne, jak i pełne życia. Konie podbiegły do ogrodzenia, słysząc nadjeżdżający samochód. Ktoś krzyknął od strony stajni: „Jest pan Edward! Znalazł tego dzieciaka!” Dały się słyszeć czyjeś kroki i na ganek wybiegła przepasana fartuchem kobieta, rozgniewana i jednocześnie szczęśliwa, że zguba się znalazła. Już miała dopaść dziewczynki, gdy stanęła jak wryta na widok obcego. „To nasz nowy stajenny, Ned. Tak każe do siebie mówić”, mruknął Edward. Kobieta skinęła głową, przyjmując te dwa fakty do wiadomości i zwróciła się do dziecka. „Jesteś wreszcie. Ty niedobrzyzno, tyle nerwów przez ciebie zjadłam. Głodnaś pewnie i zmęczona. Kto to widział dziecko samo w taką podróż puszczać? Już ja sobie pogadam z twoją matką, gdy tylko tu przyjedzie. Już sobie pogadam. Masz na imię Anka, tak? Chodź.” „Ania Kraska”, sprostowało dziecko, oszołomione takim powitaniem. „Wykąpię cię, nakarmię świeżym chlebem, napoję mlekiem prosto od naszej krówki i spać. Pokoik zdążyłam przygotować, zresztą sezon się zbliża, wszystkie czekają na letników. Chodź, dziecko.” Ania obejrzała się na Neda, szukając u niego ratunku, ale ten nie patrzył już na nią, tylko w kierunku koni. Widać było, że nie może się doczekać, by podejść do ogrodzenia, pogładzić miękkie chrapy i gładkie szyje, zajrzeć w ciemne, łagodne oczy, ciekawe obcego. Kochał te zwierzęta od dziecka. Umiał na nich jeździć, zanim nauczył się chodzić, tak mu kiedyś powiedziała matka. I gdyby udało mu się dostać przy nich pracę, właśnie tutaj, w jabłoniowym dworze, gdzie miał pewną sprawę do załatwienia, choćby na ten jeden sezon, byłby szczęśliwy. To jednak zależało od właściciela posiadłości, od jego dobrej woli i tego, jak Edward Jabłonowski podejdzie do informacji, którą Ned musiał mu przekazać na samym początku. Za chwilę. Nie mógł jej zataić. Gdy dziewczynka zniknęła w czeluściach domu, Edward spojrzał na młodszego mężczyznę. „Chce się pan odświeżyć po podróży? Niedługo chłopcy wrócą z pola, może pan do nich dołączyć przy kolacji i potem omówimy nasze sprawy. Chyba że wolę porozmawiać od razu, bo może się okazać, że nie przyjmie mnie pan do roboty. A, i proszę mi mówić po imieniu. Ned.” „Chodźmy więc, Ned, do środka. Trochę zimnego piwa przyda się po takim dniu.” „Nie piję.” Edward zatrzymał się na drugim stopniu schodów i obejrzał przez ramię. „Nawet piwa do kolacji?” „Nawet piwa.” „Alkoholik na odwyku?” Tamten pokręcił głową. „Zrozumie pan, gdy powiem to, co mam do powiedzenia.” Edward powoli ruszył w górę. Te kilka stopni, które miał do pokonania, nagle urosło o ładnych parę metrów. Usiedli w znajdującym się na tyłach domu zacisznym gabinecie, którego okna wychodziły na nieco zaniedbany ogród. Edward otworzył puszkę piwa, a gościowi podał wodę z cytryną. Przez chwilę obaj milczeli. Wreszcie odezwał się Ned. „Szukam pracy przy koniach. Umiem się z nimi obchodzić. Od dzieciństwa biegałem do pobliskiego klubu. Jeżdżę więcej niż dobrze, uprawiam kaskaderkę. Kocham konie.” Zakończył od tak, po prostu, z rozbrajającą szczerością. I umilkł. „Ale”, pomógł mu Jabłonowski, „taki pracownik to skarb. Kocha to, co robi, ma pewnie dobre referencje. Wygląda na pracowitego. Kto nie chciałby go zatrudnić?” „Mam wyrok w zawieszeniu”, odpowiedział tamten, z trudnością wymawiając te cztery słowa. Na parę długich chwil zapadła cisza. Ciężka, przytłaczająca. „Za co ten wyrok?” zapytał spokojnie Edward, choć sporo go ten spokój kosztował. Brzydził się kryminalistami. Gardził nimi. Nigdy by żadnego nie zatrudnił i gdyby wiedział, że ten tutaj wyszedł z więzienia, nie wpuściłby go za próg. Ned czytał to w oczach Jabłonowskiego, jak w otwartej księdze. Ile razy widział ten sam wyraz twarzy u ludzi, których prosił o pracę. A jednak tutaj, właśnie tu, w jabłoniowym dworze, musiał spróbować po raz ostatni. „W obronie koniecznej zabiłem człowieka. Sąd skazał mnie na 2 lata w zawieszeniu na 3. Gdybym nie był wtedy po jednym piwie, zostałbym uniewinniony”, odpowiedział cicho, z niepasującą do niego pokorą. „Więzienia są pełne niewinnych morderców”, prychnął Edward, coraz bardziej zły, że nadal rozmawia z tym człowiekiem, zamiast wyprosić go mało grzecznie, a bardzo stanowczo za drzwi. Nie siedziałem w więzieniu, a jedynie parę tygodni w areszcie do pierwszej rozprawy. Sprostował Ned, czując jak pokora zmienia się w gniew. On też nie wiedział, czemu jeszcze prowadzi tę czczą dyskusję. Nie, poprawka. Wiedział to doskonale. Zabiłem w obronie katowanego dziecka. I po raz drugi zrobiłbym to samo, chociaż sąd uznał, że obrona była niewspółmierna do ataku. Rozumie pan. Tamten bydlak miał nóż, ja chwyciłem za to, co miałem pod ręką. Może gdybym nie wypił piwa po kolacji i myślał jasno, przeszukałbym szuflady i gdy tamten rzucał chłopczykiem o ścianę, zaszarżowałbym na bandziora z widelcem, zamiast przetrącać mu kark krzesłem. Głos mężczyzny był pełen cynizmu, za którym krył się gniew, także na siebie, i bezgraniczny żal. A tak bydle nie żyje, a ja jestem mordercą, a nie bohaterem. Cóż, poniosło mnie. Edward wpatrywał się w mężczyznę już z nieco innym wyrazem twarzy. Tamten stanął w obronie dziecka. Dobry Samarytanin z tego Neda, czy może lubi dzieci? Można to chyba sprawdzić w aktach, gdy przyjmuje się do pracy kogoś z wyrokiem. Nawet jeśli nie, to Janek z czerskiej policji wyświadczy mu przysługę. To był pana synek? Zapytał. Sąsiadki. Ją ten bandzior zdążył zaszlachtować. Edward wypuścił ze świstem powietrze i opadł na oparcie krzesła. Nie do końca był przekonany, czy chce mieć mordercę we własnym domu, ale rozumiał go. Gdyby na jego oczach ktoś zabił kobietę i cisnął dzieckiem o ścianę, tak, pewnie sam miałby teraz wyrok w zawieszeniu. Bo Edward właśnie był po jednym piwie. Tylko że w odróżnieniu od swego dziwnego gościa miał dokąd wrócić. Miał jabłoniowe wzgórze. A tamten? Wypadało o to pytać? Cóż, jeśli Ned jakiś tam miał tu zostać, Edward musi wiedzieć o nim wszystko. Wybacz, stary, ale nie wyglądasz na porządnego faceta, który zabił w obronie dzieciaka i został uniewinniony. Swoją drogą medal powinni ci za to przyznać. Na moje oko jesteś bezdomnym włóczęgą i to od jakiegoś czasu. Nie sądź po pozorach, mógł ironicznie odpowiedzieć Ned, ale chciał tu zostać. Potrzebował tej pracy, a więc i Jabłonowskiego. Trudno pogodzić się z zabiciem człowieka, odparł powoli. Nawet jeśli zrobiło się to w obronie czyjegoś życia. Może bandzior nie miałby takich dylematów, mnie jednak trudno to sobie wybaczyć. Rozwiodłem się z żoną, bo nie chciała żyć z mordercą. Oddałem jej mieszkanie, a sam za to, co zarobię, podróżuję po kraju w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. I tak trafiłeś tutaj? Wzruszenie ramion i słowa. Kocham konie. Oddałbym pół życia, by znów z nimi pracować. Edward Jabłonowski przyglądał się mężczyźnie z uwagą. Wierzył mu. Nic na to nie mógł poradzić, że widział szczerość w szarych oczach tego dziwnego obdartusa. Oprócz koni będziemy mieli tutaj niedługo paru letników, odezwał się powoli. Bogaci, wiecznie podpici faceci, ich znudzone życiem żony napalone na wszystko, co nosi spodnie i nastoletnie córki, które będą celowo zsuwać się z siodła, byś mógł je podsadzić z powrotem. Jesteś przystojny. Będziesz miał pewnie powodzenie. A pracownikom nie wolno zadawać się z gośćmi. Dasz sobie radę? Ned uniósł kącik ust w krzywym uśmiechu. Od podpitych facetów będę się trzymał z daleka, od ich napalonych żon także, a z nastolatkami potrafię sobie poradzić. Prowadziłem niejedną szkółkę. Edward skinął głową. Już był gotów podać Nedowi rękę, gdy rozdzwonił się telefon. Przeprosił więc na chwilę, wysłuchał w milczeniu kobiecych krzyków dobiegających ze słuchawki, westchnął ciężko i odparł krótko. Dobrze. Odłożył telefon i zapytał siedzącego naprzeciw mężczyznę. A z moją rozhisteryzowaną bratową i jej córką najbardziej rozpieszczonym bachorem na świecie wytrzymasz? Ned nie wytrzymał. Wybuchnął śmiechem. Czy w pana rodzinie jest ktoś, kogo pan wita w tym domu z otwartymi ramionami? W tym momencie do pokoju wpadła Ania, przebrana w nieco za dużą piżamę. Na widok Neda buzia jej się rozjaśniła, ale gdy przeniosła wzrok na dziadka, uśmiech zgasł. Chciałam powiedzieć dobranoc. Jestem już wykąpana i najedzona. Dziękuję, dziadku, że mogę tutaj trochę zostać. Stała przed starszym mężczyzną, nie wiedząc, czy wolno się jej do dziadka przytulić, czy lepiej nie. Ten zaś nie wykonał żadnego zapraszającego gestu, tylko kiwnął głową, więc obróciła się na pięcie, przytuliła krótko do Neda, cmoknęła go w zarośnięty policzek i wybiegła z pokoju. Po chwili na schodach zadudniły jej bose stopy. Na pewno tym kimś nie jest pana wnuczka, odpowiedział sobie, patrząc na drzwi, za którymi zniknęła dziewczynka. A tobie nic do tego, uciął Jabłonowski. Możesz tu przenocować, ja się muszę z tym wszystkim przespać. Rano postanowię, czy zostajesz, czy odchodzisz. Obok stajni jest małe mieszkanie, skromny, ale wygodny pokój z łazienką. Przedtem zajrzyj do kuchni. Maria cię nakarmi. Lubi kwoczyć każdemu, kto się jej nawinie pod rękę. Wstał, uznając rozmowę za skończoną. Ned także się podniósł. Jeszcze jedno. Uprzedzam, że sprawdzę twoją historię. Jeśli zełgałeś, poszczuję cię psami. Jeśli mówisz prawdę, nie rozgłaszaj jej po domu i po wsi. Tu mieszkają prości ludzie, którzy mogą nie dosłyszeć twojego w obronie koniecznej i to oni poszczują cię psami. Zrozumiałeś? Jasne. Dziękuję. Podziękujesz jutro, jeśli jeszcze tu będziesz. Ned kiwnął głową. Daj mi swój dowód osobisty. Bez słowa podał Jabłonowskiemu dokument. Ten wziął go w dwa palce, przyglądając się zdjęciu i czekał, aż tamten wyjdzie z gabinetu. Gdy został sam, wykręcił numer na komendę i zagadał do znajomego gliniarza. Zgłosił się do mnie pewien facet. Podobno ma wyrok w zawiasach. Sprawdzisz go?